Witajcie, chwała Bogu. Na początek chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia z Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej Schnienie Życia ze Szczecina. Mieliśmy okazję tam być razem z żoną tydzień temu i był to bardzo błogosławiony czas. Serdeczne pozdrowienia. Otwórzmy fragment pierwszego listu Piotra, drugi rozdział. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, od 13 do 17 wersetu. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Przeczytany fragment dotyczy wezwania chrześcijan do okazywania czci Bogu, poddania się ustanowionym autorytetom i okazywania wszystkim szacunku. Mnie najbardziej zastanowił ten ostatni werset, czyli wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. I widzę właśnie, że jak to zostało napisane, żeby właśnie wszystkich szanować, żeby braci miłować, Boga się bać i króla czcić, to rozumiem to, że okazywanie szacunku innym jest ściśle związane z oddawaniem czci Bogu. Albo mówiąc innymi słowy, kiedy nie okazuję szacunku innym, nie wypełniam praw, nie szanuję praw, które nadał sam Bóg Stwórca. I chciałbym dzisiaj mówić o tym, jak ważne jest traktowanie innych szacunkiem i jak ważne jest okazywanie szacunku autorytetom, które Bóg stawia na naszej drodze życia. Bóg stworzył wszechświat i ustanowił pewne prawa. I kiedy myślę o Bożym prawie, to od razu przychodzi mi do głowy 10 przekazań. Ja wiem, że wszyscy je dobrze znamy, ale myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy sobie jeszcze raz wspólnie przeczytali. Dlatego otwórzmy drugą Księgę Mojżeszową, 20 rozdział. Druga Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, od 1 do 17 wersetu. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga Twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co jest w nich, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Patrząc na przeczytany dekalog, możemy go podzielić na 2 części. Pierwsze 3 przykazania mówią o szacunku wobec Boga, a pozostałe 7 przykazań mówi o szacunku wobec człowieka. Można powiedzieć, że taki fundament kultury szacunku Bożego Królestwa. To porządek, w której cześć i honor w pierwszej kolejności oddaje się trójjednemu Bogu, Bogu Ojcu, Synu i Duchowi Świętemu, a w drugiej kolejności każdemu człowiekowi. Spójrzmy na te 7 przykazań dotyczących okazywania szacunku człowiekowi. 4. przykazanie, czyli czcij ojca swego i matkę swoją, mówi o czci wobec rodziców. 5. nie zabijaj, mówi o czci wobec życia drugiego człowieka. 6. nie cudzołóż, mówi o czci wobec czystości wobec drugiej osoby. 7. nie kradnij, głosi o poszanowaniu mienia drugiej osoby. 8. nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, mówi o czci wobec reputacji drugiej osoby. A przykazanie 9. i 10. nie pożądaj żony bliźniego swego ani żadnej rzeczy, która jest jego, znowu głosi o poszanowaniu reputacji i stanu posiadania drugiej osoby. Brak poszanowania Bożego porządku jest dla Boga przejawem braku szacunku dla Niego samego. Dlatego nasze codzienne relacje z innymi ludźmi, czy to z ludźmi postawionymi w stosunku do nas w pozycji autorytetu, dają nam pewien obraz, jak to jest z przestrzeganiem przez nas Bożego prawa. Już od najmłodszych lat takie osoby, które są postawione w stosunku do nas w pozycji autorytetu, są obecne w naszym życiu. Na początku są to rodzice, następnie nauczyciele w szkole, potem przełożeni w pracy, przełożeni w kościele, a także władze od lokalnych, aż do rządu, premiera i prezydenta. I rodzi się teraz pytanie, czy żyję w bojaźni Bożej i okazuję szacunek w relacjach międzyludzkich innym? Czy darzę uznaniem rodziców? Czy dobrze mówię o liderach mojego kościoła? Czy szanuję kierownika w pracy? Czy błogosławię burmistrza, rząd i prezydenta? Nie wiem, czy też tak macie, ale ja czasami zapominam o tym i łapię się na tym, że zapominam, że okazywanie szacunku innym jest Bożą zasadą życia duchowego na tej ziemi. I chyba każdy pragnie, aby traktowano go z szacunkiem, ale tak łatwo jest zapomnieć, że każdy z nas też ma obowiązek szanowania innych. A jak o tym zapominamy, to powoduje to, że pojawia się taka naturalna, taka ludzka chęć do krytykowania wszelkich autorytetów, które Bóg stawia na naszej drodze. I mogę krytykować wszystkich, na przykład liderów mojego kościoła, przełożonych w pracy, czy władze naszego kraju, przy czym sam pozostając biernym, nie robiąc nic, co miałoby jakiś pozytywny wpływ na sytuację. A tak naprawdę tak niewiele potrzeba, bo kiedy zamiast słów krytyki wypowiadamy słowa błogosławieństwa, to już szerzymy na tej ziemi kulturę szacunku Bożego Królestwa. Dlaczego tak ważnym jest, aby kultura szacunku Bożego Królestwa była prawdziwa w naszym życiu? Bo Boże prawo mówi, że cokolwiek człowiek sieje, to będzie żął. Jeżeli plotkuję, krytykuję autorytety, wypowiadam złe słowa na innych, to wcześniej czy później to będę zbierał tego owoce w swoim własnym życiu. A takim najprostszym rezultatem tego wszystkiego jest to, że inni nie będą mnie szanować. Ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że tego rodzaju szacunku dla autorytetów uczymy się już na poziomie relacji w rodzinie. A potem przynosi się to na Kościół, a w dalszej kolejności na naród. Ktoś kiedyś powiedział, że jakie domostwa, taka wspólnota Kościoła. A jaka wspólnota Kościoła, taki wpływ Kościoła na lokalne społeczeństwo. Dlatego zastanówmy się teraz nad kulturą szacunku w rodzinie według Bożego porządku. Zacytuję 3 werset 11 rozdziału 1 listu do Koryntian. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Apostoł Paweł, omawiając w swoich listach Boży porządek, posługuje się koncepcją głowy. pisze, że Bóg jest głową, że Bóg jest głową Chrystusa, Chrystus głową Kościoła, a także głową męża, a mąż zaś jest głową żony i całego domostwa. Warto zaznaczyć, że słowo głowa w kulturze hebrajskiej jest synonimem słowa źródło, które należy rozumieć jako źródło zaopatrzenia, ochrony, opieki i bezpieczeństwa. Zatem uznanie tej koncepcji i poddanie się autorytetowi głowy oraz okazywanie szacunku gwarantuje bezpieczne poruszanie się w porządku ustanowionym przez samego Boga. Dzięki Biblii wiemy, że to sam Bóg, Stwórca, ustalił taki porządek dla naszego dobra. Spójrzmy na Pana Jezusa, kiedy chodził na tej ziemi. Ewangelie pokazują nam, co to znaczy prawdziwie funkcjonować pod osłoną autorytetu. Życie Jezusa i wypowiedzi, które mówił, świadczą o tym jednoznacznie. Mówił między innymi tak: nie szukam bowiem własnej woli, ale woli tego, który mnie posłał. Co Ojciec czyni, to samo Syn czyni. Albo to, co mówię, mówię, jak mi Ojciec powiedział. Widzimy, że cały czas Jezus powoływał się na Ojca w niebie, na Jego autorytet, zamierzenia i wolę. Dlatego będąc na ziemi, był bezpiecznie skryty pod autorytetem Ojca. Oczywistym stwierdzeniem jest, że szacunku uczymy się już w domu rodzinnym od najmłodszych lat naszego życia, przede wszystkim od rodziców, którzy powinni szanować Boga i siebie nawzajem. W to musi być zaangażowane oboje małżonków, zarówno żona, która szanuje swojego męża, oraz mąż, który szanuje swoją żonę. Dopiero w takich warunkach młode pokolenie ma szansę uczyć się szacunku dla obojga rodziców, a w konsekwencji również i innych. Bo szacunek ma być okazywany ze względu na zajmowaną pozycję. Na przykład dzieci mają okazywać szacunek rodzicom dlatego, bo są rodzicami, a nauczycielom dlatego, bo są nauczycielami. A my wszyscy powinniśmy szanować władzę dlatego, że zajmują określone pozycje przywódcze. Bo jeżeli my nie szanujemy władzy, to trudno będzie nam przekonać młodych, żeby szanowali na przykład nauczycieli. To wszystko jest ze sobą właśnie tak połączone i przykład naszego życia jest znacznie bardziej przekonujący dla młodych niż nakazy. Ktoś kiedyś stwierdził, że nie ma lepszej inwestycji, jakiej ojciec może dokonać we własne dzieci, jak to, że będzie w sposób widoczny kochał ich matkę. Relacje w rodzinie muszą być oparte na obopólnym szacunku małżonków. Autorytet męża poddanego Jezusowi Chrystusowi stanowi źródło zaopatrzenia i ochrony dla rodziny. Dlatego mam prawo podejmować decyzje, ale nie dzieje się to dlatego, że ogłosiłem się samozwańczym władcą rodziny, ale dlatego, że przepływa przeze mnie miłość, której źródłem jest Jezus Chrystus. Żona mi ufa, ponieważ motywuje mnie miłość do niej, ponieważ moim pragnieniem jest, aby Boże polecenie zapisane w liście do Efezjan było zawsze realne w moim życiu. A polecenie to brzmi następująco. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Jednym z zadań głowy rodziny jest błogosławienie swojej rodziny. Błogosławić to inaczej prorocze ogłaszać, wypowiadać i deklarować Boże zamierzenia wobec teraźniejszości i przyszłości danej osoby. Błogosławienie jest deklaracją wiary. To powoływanie się na Boże obietnice i ogłaszanie ich nad danym człowiekiem. To ogłaszanie nad tą konkretną osobą wypełnienia się Bożych dobrych planów. I w pierwszej kolejności powinniśmy to stosować do naszych rodzin. Dlaczego jest dla mnie tak ważne i tak często o tym mówię? Bo jeżeli Jezus Chrystus nie będzie moją głową i autorytetem, ani zaopatrzeniem, ani poczuciem bezpieczeństwa, to oznacza to, że w wymiarze duchowym nie posiadam żadnego autorytetu, ani żadnej ochrony. I co wtedy zaoferuję mojej żonie? Jaką ochronę zaoferuję mojej rodzinie? Nie ma duchowego autorytetu bez miłości, bez rezygnowania z siebie, bez skupienia się na drugiej osobie. Ale trzeba zaznaczyć, że żony również otrzymały pewne polecenie od Boga, mianowicie, aby poważać swojego męża. Kiedy żony okazują szacunek mężom, to wzmacniają ich autorytet, ich przywództwo w rodzinie. A w małżeństwach, gdzie są dzieci, i jeżeli widzą to dzieci, to pozwala to uczyć w nich szacunku wobec autorytetu ojca, czyli innymi słowy, uczą się podziwiać swojego ojca. Bo autorytet bez wsparcia, bez podziwu i szacunku nie potrafi właściwie funkcjonować. Ale jako mężczyzna muszę się też pokornie przyznać, że już od początku stworzenia świata mamy pewne tendencje do bierności w tej kwestii. Kiedy spojrzymy na Adama, to widzimy, że Bóg poinstruował go o zakazie spożywania owoców drzewa poznania dobra i zła. To Boże polecenie Adam przekazał Ewie, ale kiedy wąż kusił Ewę, Adam nie zrobił już nic, aby ją powstrzymać. Kiedy mógł dokonać dobrego wyboru i użyć autorytetu, pozostał bierny. I kiedy patrzę na życie, to ta sytuacja wydaje się być znajoma. Nieraz słyszałem od żony słowa typu módl się i szukaj Bożego rozwiązania dla tego problemu. Żony domagają się osłony męskiego autorytetu, ale my zamiast podjąć duchową walkę, to dla nas znacznie wygodniej jest po prostu pozostać biernym. A nie po to Jezus Chrystus poszedł na krzyż wywalczyć autorytet, żebym ja teraz wybierał bierność. I o ile jesteśmy świadomi, że naszym najbliższym ten szacunek z naszej strony się należy, to kiedy myślimy już na przykład o politykach gdzieś tam w Warszawie, którzy rządzą naszym krajem, to ten stosunek do nich wydaje się być jakiś taki inny. I kiedy mówimy o kulturze szacunku Bożego Królestwa, należy zwrócić uwagę na zjawisko, które jest bardzo powszechne nie tylko wśród osób spoza Kościoła. Mianowicie chodzi mi tutaj o problem z brakiem okazywania szacunku autorytetom władzy świeckiej. Otwórzmy list do Rzymian, 13 rozdział. List do Rzymian, 13 rozdział, 1 i 2 werset. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Adresatami tego listu do Rzymian byli ludzie wierzący, którzy mieszkali w Rzymie. Oni nie mieli łatwego życia. Jak wiemy, władzę sprawował wtedy okrutny władca, cesarz Neron, który nienawidził i prześladował chrześcijan. Według źródeł historycznych to on podpalił Rzym, a winą za to obarczył właśnie chrześcijan, co stało się przyczyną krwawych represji na nich. I na tej podstawie można powiedzieć, że nasz szacunek do władzy nie powinien być uwarunkowany tym, jak ktoś tę władzę sprawuje, bo osoba postawiona w pozycji władzy za rachunek przed Bogiem, w jaki sposób wypełniała swoje powołanie. Słowo Boże jednoznacznie przedstawia władzę jako wartość pozytywną, ustanowioną przez Boga i pełniącą w społeczeństwie ludzkim niezmiernie ważne zadanie. Dlatego szacunek dla władzy, uległość jej decyzjom i współdziałanie z nią w utrzymaniu ładu społecznego leży w interesie każdego człowieka, a szczególnie chrześcijanina. Jednakże posłuszeństwo chrześcijanina zarządzeniom władz może być ograniczona tylko w jednym przypadku, kiedy wymagania władzy kolidują w sposób oczywisty z wolą Bożą względem nas i z naszym sumieniem, ponieważ jak czytamy w 5 rozdziale Dziejów Apostolskich, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Biblia wymaga od chrześcijan pozytywnego stosunku do władzy i ulegania jej słusznym zarządzeniom niezależnie od tego, czy jest to władza dobra czy zła. Lud Boży ma być w tym przykładem dla całego społeczeństwa. Nie można płynąć z prądem i okazywać niechęć i nieposłuszeństwo względem władzy dlatego, że robią to dookoła wszyscy. Nie można się uchylać od zobowiązań, podatków, szacunku dla rządzących i wspierania ich słusznych poczynań. Nie można narzekać na władzę i ciągle ich krytykować. Wszystko to bowiem zasmuca Boga i jest po prostu grzechem. Czyniący to, zamiast przyczyniać się do uzdrowienia stosunków, współdziałają w ich destrukcji. Jest wiele przykładów z Pisma Świętego, które ilustrują pozytywny stosunek ludzi Bożych do władzy, nawet wtedy, kiedy były pozornie ważne powody, dla których z tą władzą mieliby się nie utożsamiać. Przykłady, które zaraz przytoczę, nie przestają mnie zadziwiać. I na ich podstawie widzę, jak wiele mi jeszcze brakuje. Pamiętacie historię o małej dziewczynce izraelskiej Inamanie, dowódcy wojsk króla Aramu? Ta mała dziewczynka izraelska została porwana i uprowadzona przez wojska aramejskie. Została niewolnicą w domu Namana, który zachorował na trąd. I czy ta mała dziewczynka pielęgnowała w sobie gorycz, bunt i nienawiść w stosunku do swojego porywacza? Nie, wręcz przeciwnie. Okazała życzliwość i współczucie, dzięki czemu Naman dowiedział się, gdzie szukać pomocy w tej strasznej chorobie i otrzymał ją. I nie tylko zostało uzdrowione jego ciało, ale także została uratowana jego dusza. A pamiętacie, co powiedział Bóg przez proroka Jeremiasza do prowadzonych do niewoli babilońskiej Judejczyków? Powiedział tak: a starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od Jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Według popularnych ludzkich zasad powinni byli do swoich wrogów, którzy zniszczyli ich kraj i uprowadzili ich do niewoli, żywić raczej nienawiść. Tymczasem Boża droga jest jednak zupełnie inna. Mieliby względem swoich oprawców ustosunkowanie życzliwie i mieli starać się o ich pomyślność, aby ta pomyślność mogła być również ich udziałem. A Daniel na wygnaniu? Daniel i jego trzech towarzyszy w Babilonie cechowała lojalność i szacunek względem rządzących. Podobnie Nehemiasz. Dzięki lojalności sprawował na dworze Artakserksesa wysoki urząd i miał znaczny wpływ na króla, co miało istotne znaczenie dla ludu Bożego i zakończyło się odbudową murów Jeruzalem. Król Dawid również dał przykład stosunku dla autorytetu. Został namaszczony na króla nad Izraelem, ale panujący król Saul, odwróciwszy się od Boga, chciał się pozbyć Dawida. Dawid musiał się ukrywać, ale dwukrotnie znalazł się w sytuacji, kiedy mógł pozbyć się Saula. Nie zrobił tego, bo zdawał sobie sprawę z tego, że Saul jest Bożym pomazańcem i tylko Bóg ma prawo się z nim rozprawić. Dawid okazywał szacunek dla pozycji Saula bez względu na okoliczności. Wypełnienie nakazów władzy to jedno, ale chodzi też o nastawienie serca zgodnie z myślą Bożą i duchem Ewangelii. Niechętny, wrogi stosunek do kogokolwiek jest bowiem rażąco sprzeczny z charakterem Chrystusa. Nowe życie, jakie dzięki nowemu zrodzeniu i działanie Ducha Świętego staje się naszym udziałem, zawiera w sobie spontaniczną życzliwość do wszelkich ludzi i gotowość współdziałania z wszystkimi w rzeczach dobrych i dla wspólnego dobra poszczególnych ludzi i całego społeczeństwa. Zmierzając już do końca, chciałbym podsumować, że na drodze każdego z nas Bóg stawia różnych ludzi i oczekuje od nas szacunku wobec nich. Nierzadko ludzie, których spotykamy na naszej drodze, są stawiani w stosunku do nas w pozycji autorytetu. To, jak wobec nich się zachowamy, jaki jest nasz stosunek do nich, określa stan naszego serca. Poszanowanie Bożego porządku jest podstawową wartością Bożego Królestwa na ziemi. To, co mnie najbardziej dotyka, to autorytet, który jest przez Boga nadany głową rodzin, mężom. Jest nam dana ogromna odpowiedzialność, ale i też ogromny przywilej wypowiadania słów błogosławieństwa nad naszymi rodzinami. Chciejmy z tego przywileju korzystać jak najczęściej. Pragnę zawsze pamiętać o tym, że autorytet, ten prawdziwy autorytet głowy rodziny, wypływa tylko i wyłącznie z bliskiej relacji z Jezusem Chrystusem, czyli w porządku duchowym, moim bezpośrednim autorytetem. Pragnąłem podzielić się tym tematem z wami, ponieważ uważam, że szacunek jest podstawową wartością Bożego Królestwa. Jeżeli pragniemy, aby Bóg zmieniał nasze kościoły, nasze miasta i nasz kraj, to właśnie szacunek wobec trójjedynego Boga, szacunek wobec autorytetów oraz szacunek wobec siebie nawzajem są jednymi z podstawowych czynników do tego potrzebnych. Chcielibyśmy zatem być tymi, którzy szanują innych i zachęcają innych postawą szacunku. Niech Bóg będzie reprezentowany tam, gdzie nas postawi. Do nas należy decyzja, jak w danej sytuacji się zachowamy. Wybierzmy postawę szacunku. Bądźmy prawdziwie ambasadorami kultury szacunku Bożego Królestwa na tej ziemi. A jest to możliwe tylko dzięki bliskiej relacji z Jezusem Chrystusem i wypływa tylko z mocy Ducha Świętego. Tego wam wszystkim życzę. Amen.